Chciałem być dobrym naukowcem kiedyś i no i zarobić tyle, żeby tam opłacić rachunki domowe. Tyle. To był mój cały cel. Taki bulldog, jak już złapie cię za nogę, to cię nie puści. To Witkowicz. W negocjacjach to jest tak, żeby było win-win, to trzeba zrozumieć drugą stronę. Musi być jakiś cel w życiu. I jak poszedłem na emeryturę, to nie mogłem znaleźć tego celu. Jeśli coś warto zrobić dzisiaj, to wartość byłaby jeszcze większa, gdybyś to zrobił wczoraj.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Tad Witkowicz, polski przedsiębiorca mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Jedyny Polak, który wprowadził dwie firmy na amerykańską giełdę. Jedną ze swoich firm informatycznych o wartości 351 milionów dolarów sprzedał Intelowi. Ruszajmy.
Witam Was wszystkich, tutaj Maciej Wieczorek i program Ekspert w Bentleyu, a dzisiaj jesteśmy w przepięknym Krakowie i z człowiekiem, który z tym Krakowem się bardzo mocno też utożsamia. Dzisiaj będziemy rozmawiać, można powiedzieć, trochę z Iron Manem, bo tak powiem szczerze, po tym co ja wyczytałem w Twojej książce, dochodzę do wniosku, że masz serce i jaja ze stali, żeby robić takie rzeczy. To jest do dziś jedyny Polak, który wprowadził dwie firmy na giełdę amerykańską. No i chyba długo jeszcze ten rekord nie zostanie pobity. Tad Witkowicz z nami dzisiaj. Witam cię serdecznie.
Witam.
I cieszę się, bo no, jesteś człowiekiem dużego kalibru. I pewnie dlatego skończyłeś w Stanach, ale o tym zaraz, bo na początku chciałem się dowiedzieć, czy dopytać. Wiele osób, ja na przykład to zauważyłem, jak jest jakiś, nie wiem, program, gdzie łowią talenty, to albo przychodzą ludzie z dużych miast i mówią, ja jestem z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, a jak przychodzą ludzie z małych miast, to zawsze tak jakby się tłumaczą, że no, ja jestem z takiego małego miasta, ale niedaleko Warszawy i tak dalej. No i myślę, że te osoby, które nas oglądają i które są w takiej sytuacji, mają ten kompleks, to będą zainspirowane dzisiejszą historią, ponieważ przenosimy się do miasteczka, czy do miejscowości w zasadzie Kodań.
Kodeń.
Kodeń, tak. Kodeń pod Terespolem z kolei.
Nad Bogiem.
Nad Bogiem. Jak rodząc się w małym miasteczku, w dodatku bez pieniędzy, w niebogatej rodzinie, w niebogatym w ogóle otoczeniu tak naprawdę, jak wpaść na to, że będę kiedyś zarabiać miliony?
Wiesz co, ja po pierwsze, ja jestem dumny z tego, że ja pochodzę z takiej małego miasteczka, bo to mi to pokazuje, jaką drogę musiałem przebyć, jaki maraton przelecieć, żeby dojść do jakiegoś celu. A zawsze ci, co na wsi się rodzą, mieszkają, uważają, że ci, co są w mieście, są uprzywilejowani, w sensie i są. Bo mają lepszą szkołę, mogą studiować na lepszych uczelniach, łatwiej im, mają znajomości. Wiesz, ja uważam, że jak ja dochodziłem, byłem młodym człowiekiem, to nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę kiedyś w biznesie. Moim celem było nauka, zrobiłem magistra fizyki, później chciałem zrobić doktorat i chciałem być naukowcem. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w ogóle mam talent do biznesu. I to przypadkowo odkryłem. I teraz bardzo często ludzie mi pytają, młodzi, jak powielić to mój sukces, czy jakiś podobny sukces. No i ja uważam, że nie ma drogi takiej, że nie ma przepisu na to. Trzeba po prostu szukać okazji. No i ja takich szukałem i się po prostu miałem szczęście trafić na moment, gdzie były warunki do założenia biznesu. I to krok po kroku doszedłem do jakiegoś tam sukcesu. Pewne walory osobiste do tego tu mają znaczenie, ale tak na początku nigdy nie myślałem, że będę w biznesie, nawet nie wiedziałem, że będę miał wielkie pieniądze. Po prostu chciałem być dobrym naukowcem kiedyś i no i zarobić tyle, żeby tam opłacić rachunki domowe. I tyle. To był mój cały cel.
Ale fajne jest to, i tu ja wyciągam taką strategię, że tak jak i w książce piszesz, tak mówisz w różnych wywiadach, że w zasadzie obojętnie o której historii swojego życia opowiadasz, zawsze właśnie duży nacisk kładziesz na to, żeby to robić dobrze. Czyli obojętnie, czy to były studia, czy biznes, czy cokolwiek innego, zawsze bardzo dużo mówisz o tym, że właśnie to trzeba dobrze robić.
Na stronie wydawnictwa Ekspertia, czyli ekspertia.com.pl, znajdziesz książkę Tada Witkowicza z dodatkowymi mapami myśli oraz wideo omówieniem, w którym dzielę się z Tobą wszystkimi najważniejszymi strategiami z tej książki, które udało mi się z niej wyciągnąć. Wejdź teraz i zamów swój egzemplarz.
Mówiłem przed chwilą, piszę książkę drugą i doszedłem do takiego punktu, gdzie muszę opisać, jakie cechy charakteru są potrzebne, żeby osiągnąć sukces w biznesie czy gdziekolwiek. No i mam takich pięć, wyszło mi pięć punktów. Pierwsze to jest po prostu, trzeba być w właściwym miejscu we właściwym czasie. Na to nie mamy wielkiego wpływu, ale jednak mamy. Czyli być tam, gdzie się coś dzieje. Bo jak się siedzi na wsi, a teraz ja mieszkam 90 km na północ od Bostonu, w małym miasteczku, w piękne mieszkanie, nic się nie dzieje. Tam biznesu nie zrobisz nigdy, bo siedzisz i nic się nie dzieje. Więc trzeba być tam, gdzie coś się dzieje. Trzeba odkryć jakiś problem, którego jeszcze nikt nie rozwiązał. Trzeba być przygotowany na rozwiązanie tego problemu i tu jest ta właśnie ta głęboko, jeśli coś robić, to już trzeba fantastycznie. No i trzeba mieć obsesję na punkcie znalezienia rozwiązania tego problemu. Nie pasję, to za mało. Obsesję. Ja mam obsesję. Jak już wezmę do głowy jakiś problem, no to po prostu go nie wybijesz z mojej głowy. Ciągle o tym myślę w pracy, dojeżdżając do pracy, podczas kolacji, na weekendzie, podczas weekendów rozwiązuję w głowie, ciągle mi ten problem. W Wigilię będę siedział, goście, dzielimy się opłatkiem, a ja myślę o problemie, jak go rozwiązać. Czyli mam obsesję na punkcie rozwiązania problemu. I ta obsesja właśnie prowadzi do tego, że trzeba być naprawdę, zrobić siebie doskonałym specjalistą w danym temacie, który ci pozwoli rozwiązać ten problem, czyli ten czwarty punkt. A piąty punkt to jest po prostu praca. Bez pracy nie da rady. Czytałem wiele takich artykułów, nawet książki kiedyś czytałem, że jak pracować 4 godziny dużo zarabiać. Ja nie wiem jak. Po przeczytaniu tego wszystkiego jakoś nie wyciągnąłem żadnej lekcji, jak to zrobić. Dla mnie, jak już się wezmę za coś i mam, czyli wezmę się za jakiś problem, mam tą obsesję, no to ja pracuję bez przerwy. Bez przerwy. Czyli jak już coś robić, to robisz to na 200%, a z kolei jak już coś mnie nie pasjonuje, znaczy nie biorę się za to, to jestem absolutnym leniem. W domu żona mnie pogania do wszystkiego, bo nic mnie tam nie interesuje i mogę sobie siedzieć i nic nie robić, bo nie mam tematu, więc coś tam takie błahostki, jakieś nawet ważne problemy domowe, jeśli ja za to się nie wezmę, no to jestem po prostu 0% daję z siebie w to, a już jak coś mnie pasjonuje, znaczy weźmie, to już wtedy ciągnę to bardzo mocno. Taki bulldog, jak już złapie cię za nogę, to cię nie puści, to Witkowicz. Ale nie wszystko łapie. Bardzo mało rzeczy łapie.
No to jest właśnie ciekawe, bo ten właściwe miejsce i właściwy czas, ale jednocześnie ty strzeliłeś 3 gole, w sensie każdy biznes wychodził.
Tak.
I to jest ultra rzadka sprawa i to każe przypuszczać, że tu coś właśnie jest. To są pewnie te punkty, o których tutaj mówimy, ta zawziętość, ale czy to, jak już wziąłeś się za biznes, to od razu miałeś taką wizję, że teraz to już robimy miliony? Bo taki typowy polski przedsiębiorca, no to myśli sobie, założę firmę, to te swoje, nie wiem, 5-10 tysięcy będę zarabiać, podatkować i tak dalej. No a ty jednak sprzedajesz firmę za grube miliony,
ale ja też tak zaczynałem. Ja pierwszą firmę zaczynałem ze wspólnikiem. Namówiłem 3 inżynierów, żeby z nami założyli ten biznes. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy. Ja wziąłem połowę z tego majątku, czyli mój majątek był wtedy 10 tysięcy dolarów oszczędności. Wziąłem połowę, mój partner też połowę. I naszym celem było zbudować produkt i trochę go sprzedać i zarobić mniej więcej troszkę więcej niż zarabialiśmy jako na pensji. Warunki były akurat, nasza firma, na której obaj pracowaliśmy, była sprzedana, więc trzeba było się przenosić. Ja musiałem się, żeby utrzymać się tam przy pracy, musiałem przyjechać do innego miasta, że mi się to nie podobało, więc ja mówię, no to może jest dobra okazja, może spróbować założyć własny biznes. No i mój partner też tak myślał, czyli moglibyśmy tam pracować, ale to już przyjęła nas duża firma, w dużej firmie wiadomo, to już nie jest tak samo co w małej firmie, no to spróbujemy na własną rękę. Jak się nie uda, no to pójdziemy znowu do pracy i będzie koniec. Czyli nie było wielkich planów. Po prostu było zrobić ten pierwszy krok. To jest takie chińskie przysłowie. Podróż tysiąca mil zaczyna się jednym krokiem, pierwszym krokiem. I nasz pierwszy krok był bardzo skromny. Czyli tak samo jak ci Polacy, którzy zakładają. Ale po drodze trzeba szukać właśnie tych okazji. Trzeba ciągle szukać, żeby być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I po drodze, jak się rozmawia z klientami, to się odkrywa nowe kierunki, nowe okazje do zrobienia czegoś lepszego, większego. Ja w każdej ze swoich trzech firm zaczynałem od pierwszego dnia ze sprzedawcą. Powiedziałem od samego początku, ja nie sprzedam, jestem słabym sprzedawcą i wiedziałem, że najważniejszy jest klient. Jeśli klient nie da pieniędzy za twój produkt czy usługę, no to nie masz biznesu, to giniesz. I czyli od pierwszego dnia był sprzedawca, produktu jeszcze nie było przez 6 albo 9 miesięcy, ale on już chodził do klientów, namawiał, rozmawiał, przynosił, zbierał dane o rynku, co się klientom podoba, czy ten problem, który my rozwiązujemy, faktycznie jest problemem, czy ludzie mają jakieś zastępne rozwiązania do tego, czy w ogóle, jeśli my to zrobimy, czy to się będzie im podobać, czy za to zapłacą. I tak było w mojej ostatniej firmie, w trzeciej firmie. Mój sprzedawca po 9 miesiącach przyszedł i powiedział, tak, nikt tego gówna, za przeproszeniem, nie chce kupić. A my już wydaliśmy prawie $1 000 000 robienia software'u, który budowaliśmy na podstawie mojej analizy rynku. Rozmawiałem sam z klientami. Każdy mówił, fajny pomysł. Jak będzie działał, to zadzwońcie. No jak zaczęliśmy dzwonić, to się okazało, że nie ma pieniędzy, mamy priorytety się zmieniły. No jakoś tam problem, który kiedyś był rok temu ważny, jakoś możemy z nim żyć, czy nie jest takie ważne, są ważniejsze. No i nikt nie chciał kupić. I to jest taka lekcja dla każdego, który zakłada firmę. Jak pytasz znajomych, czy w ogóle, czy ten pomysł jest dobry, to każdy ci powie, że dobry. A to jest nieprawda. Nawet nie ma słuchać tych, co ludzi. Lepiej słuchać tych, co mówią, że ten produkt jest do niczego. Bo większość klientów właśnie tak będzie myśleć. Nie kupię od ciebie, bo za mała firma, nieznana, niemarkowa. Problem nie jest taki ważny. Są różne dziesiątki przyczyn, dla których klient nie kupi. Ale właśnie rozmawiając z klientami, dopasowywaliśmy swoją strategię produktu. Jak mówię, w ostatniej firmie zabiliśmy ten cały produkt, straciłem $1 000 000 i zaczęliśmy od zera. Po 9 miesiącach. Całe szczęście, że miałem sprzedawcę, bo gdyby nie, wydał tego miliona na produkt i później trzeba było jeszcze kilka milionów i tego by nikt nie kupił, czyli straciliśmy i czas, i pieniądze. No, na szczęście, że był sprzedawca na początku. Czyli ja uważam, że ktokolwiek zakłada biznes, to albo jest sam dobrym sprzedawcą, a jeśli nie, to musi mieć partnera, który jest sprzedawcą, bo inaczej to nie da rady z biznesie.
A to jest w ogóle ciekawa historia, bo to właśnie na etapie trzeciej firmy to już byłeś multimilionerem.
Tak.
Po ogromnych sukcesach, a mimo to, bo jest taki mit, że no dobra, jak już ktoś zarobi, jest bogaty i tak dalej, no to on po prostu zamyka biuro, nie ma gościa. Po prostu to już tylko najwyższa kadra może z nim pogadać, zwykli pracownicy nie mogą, a klienci to już na pewno, nie? A ty robisz dokładnie w odwrotną stronę i z klientami, i wiem, że w swoich firmach stosowałeś zasadę otwartych drzwi, z każdym pogadałeś. Czy to też mógł być taki element tego sukcesu późniejszego, czy wcześniejszego?
Klient prawdę ci powie. I ta prawda nie jest, z reguły nie jest bardzo przyjemna. Więc ja już w trzeciej firmie, tak myślałem, że to będzie bardzo krótki biznes, myślę, zainwestuję, bo dostarczaliśmy sprzęt sieciowy do dużych firm, w drugiej firmie, w Crosscomie. Największa nasza instalacja to było biuro FBI, miało 700 swoich biur połączonych naszym sprzętem. Czyli sprzedawaliśmy bardzo duże projekty do bardzo dużych firm. I po drodze, ja rozmawiałem z tymi klientami, wyczułem, zresztą rozmawiałem z moimi sprzedawcami, wyczułem, że jest problem pewien, którego nie ma na niego rozwiązania. I myśmy właśnie wpadli na pomysł, żeby ten problem rozwiązać i założyć tą trzecią firmę. Czyli masz rację, miałem doświadczenie, bo dwie firmy już, sukcesy na giełdzie, miałem własne pieniądze, miałem reputację bardzo dobrą, inwestorów, miałem 3 spotkania i pozyskałem 10 milionów dolarów inwestycji od prywatnych inwestorów. Tak szybko mi to poszło, czyli miałem bardzo dobrą renomę, a jednak był niewypał i to jeszcze poważny niewypał. Dzisiaj mam tę dyskietkę z tym softwarem, który był zbudowany w Gdańsku, się nazywa Network Delta, oprawioną w taką dużą ramkę, portret i na ścianie w moim biurze wisi jako jedyny milionowe dzieło sztuki. I to, zawsze jak na to patrzę, to sobie przypominam, kurczę, nie bądź aż taki dumny, nie bądź taki pewny siebie, bo widzisz tu, tak, to jest ten wielki błąd, który popełniłeś. Kosztowało ci milion dolców.
No ale ostatecznie tą firmę sprzedaliście za 40 milionów dolarów.
Tak.
Też z tego nie wypało jednak jakoś.
Ale no trzeba było robić dużą korektę. To teraz nazywają to w dolinie krzemowej pivot. I ja uważam, że właśnie rozmawiałem niedawno z takim przedsiębiorcą i mówiłem, że ja w trzech firmach, w każdej firmie wylądowałem zupełnie w innym miejscu niż zakładałem na początku. Myślałem, że będę robił to, a później wyszło, że trzeba robić zupełnie co innego. Właśnie dlatego, że się rozmawiało z klientami. Ja jeździłem do klientów. Ja nie lubię jeździć do obcych ludzi i rozmawiać. Jeszcze klienci nie zawsze przyjmują się, wiesz, otwartymi rękami. To nie należy do wielkich... Wolałbym tego nie robić, prawda? Ale jeździłem, zmuszałem się po to, bo zawsze usłyszałem... I to, wiesz, słucham, co mówi. Dlaczego on to mówi? Dlaczego zadać to pytanie? A dlaczego nie mówi czegoś, co ja bym powiedział? A dlaczego nie odpowiada w sposób, który ja oczekiwałem, a on tak nie odpowiada? Czyli trzeba słuchać, tak jak mówię, między zdaniami nawet, że nie tylko co mówi, ale dlaczego mówi, a czego nie mówi. I właśnie taką zawsze robiłem bardzo głęboką analizę, słuchałem, zawsze jeździłem ze sprzedawcą z reguły, czyli on dużo mówił, a ja raczej słuchałem. I to mi wyciągałem później z tego wnioski, już wracałem, to już myślałem sobie, aha, kurczę, no ten świat troszeczkę jest inaczej. Czyli zawsze taka rozmowa dodawała mi nowego takiego bloczku informacji, to później się budowało z tego jakaś wizja rzeczywistości. I wtedy, czyli musiałem zjechać z tej drogi, na której byliśmy, wjechać na tą nową, już po tych wielu rozmowach i tam się właśnie już to udawało. W trzech firmach dokładnie było to samo.
Mhm. Czyli to jest świetny wzór swoją drogą, bo tak. No to pokazuje, że z jednej strony nie trzeba mieć całego planu od razu ustanowionego, który to plan jest z założenia niemożliwy. O tym jeszcze będziemy rozmawiać w kontekście Twoich inwestycji w startupy, gdzie ludzie mają już plan co do złotówki nieraz wyliczony, ile zarobią, ile wydadzą i tak dalej. Do tego wrócę. Natomiast z drugiej strony też fajna jest ta nauczalność, którą Ty masz, a którą nie każdy ma i którą chyba trzeba w sobie trenować, że trzeba brać na klatę po prostu te opinie, tą krytykę, te różne rzeczy, które byśmy... No, fajnie by było, żeby było ciągle wesoło, sielankowo i żeby wszyscy nam klaskali, ale chyba tak do końca nie jest. Bardzo mnie zaciekawiła w tej książce jedna rzecz. Tutaj napisałeś, że w Stanach normą jest, że daje się ludziom udziały od razu po prostu za to, że pracują, że się nie daje wypłat, że nawet księgowa może dostać udziały.
Tak.
Bardzo jest to nietypowe. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Bo wiem, że w Twojej pierwszej firmie w Artelu inżynierowie też dostali udziały zamiast wypłaty.
Tak.
Wspólnik chciał wypłatę, tak, bo żona zasugerowała, że inaczej nie pozwoli.
Tak.
Także rzeczywiście jest taka praktyka częsta, że... Bo ja na przykład tutaj, jak robię wywiady, często spotykam się z przedsiębiorcami, którzy na przykład wizję tego, żeby robić w ogóle spółkę nawet, to już przekreślają, że nie, bo to każdy wspólnik to jest dodatkowe ryzyko i tak dalej. a tu nagle się okazuje, że inżynier jest wspólnikiem, księgowa jest wspólnikiem.
Wiesz, to udziały motywują pracowników. Cała sztuka, założenie startupów i odniesienie sukcesu polega na ludziach. Trzeba mieć dobrych ludzi, którzy są zmotywowani. Dam taki przykład. Ja jestem zapalonym kibicem piłkarskim i już od 25 lat chodzimy codziennie, znaczy na wszystkie mecze drużyny Bostonu, ja i mój syn. I w tym roku ta drużyna przegrała 8 meczy po kolei na początku. 8 meczów. No i go zwolnili trenera. Nowy trener przyszedł, ta sama drużyna, dokładnie ci sami piłkarze, ani jednego nowego, i grają wszystkie mecze, albo wygrali, albo zremisali. Żadnego meczu nie przegrali już przez ostatnie 2,5 miesiące. To znaczy, że ci sami piłkarze, ten sam talent, ale motywacja jest inna. W Stanach i w moich firmach tak samo, trzeba mieć pracowników, którzy tak samo ciężko i zapalczywie pracują jak ja, bo tylko wtedy jest sukces. Ja sam tego nie zrobię. Właśnie lecąc tutaj, mam taki wydruk zrobiłem, bo przyjechałem tutaj z dwoma braćmi. Mój jeden z braci właśnie ma firmę w Kanadzie i próbuje ją tam coś sprzedać, czy co. I mam taki duży wydruk na temat udziałów w firmach amerykańskich. Ile biorą udziałów w firmie VC, Venture Capital, które inwestują w te różne startupy, czy to Uber, czy Facebook, czy tam coś innego. Czyli jak już przy wejściu na giełdzie, to 50% mają Venture Capital. Założyciele firm mają tylko 20-25%. A 20-25% to są właśnie pracownicy i no czasami troszkę rada nadzorcza, ale mało. Czyli pracownicy typowo mają 20%, to takie założenie. Jak idziesz do firmy Venture Capital, masz startup i masz plan biznesowy i pokazujesz, kto ma udziały, to zawsze oni wymagają nawet, żeby 20% udziału było zarezerwowane dla pracowników. Bo trzeba przyciągnąć tych najlepszych. Tych gwiazdorów. Ja kiedyś podliczałem, że wyprodukowałem chyba z 20 milionerów w moich firmach. Pracownicy, którzy przyszli, dostali udziały i zarobili ponad milion dolarów każdy. A chyba z 15 odeszło później, nie tych samych koniecznie, tylko inni, którzy pracowali, nauczyli się ode mnie, zarobili jakieś tam mniejsze pieniądze i założyli własne firmy. Dwóch zarobiło więcej pieniędzy niż ja. Byłych pracowników, bo się zaczynali u mnie jako inżynier, czy jako sprzedawca i się uczyli, ale mieli tą motywację i każdy coś odszedł, jeśli już nie milioner, to przynajmniej miał kilkaset tysięcy dolarów. Czyli to jest standard w Stanach. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, no bo jak mówię, cały biznes polega na motywacji, bo ciągle walisz tą głową o ścianę w biznesie, bo klienci albo nie chcą kupować, albo konkurencja zabija, albo co, i ciągle trzeba walczyć. No i żeby tą walkę, tego ducha walki mieć, no to trzeba być zmotywowanym okropnie. I nie każdy pracownik będzie tak jak ja, ale ja chcę mieć przynajmniej część tych pracowników, przynajmniej połowę takich bulldogów jak ja, albo może nie takich upartych, ale muszę mieć, bo inaczej to nie wyjdzie.
Super, ciekawe. Może ktoś, kto nas ogląda, wprowadzi sobie w polskiej firmie nowy model rzeczywiście zarządzania i zacznie motywować ludzi udziałami, bo to jest bardzo ciekawy trop. Zastanawia mnie przy tym wszystkim, jak sobie radzisz ze stresem, budując tak duże firmy. Ja przyznam szczerze, że w niektórych momentach tej książki samo czytanie o tym, co ci się przydarzyło, mnie stresowało. Po prostu, czy to roczne przygotowanie samego prospektu wejścia na giełdę, już pomijając te wydane na to ponad milion, ale te różne stresy, ta wizja tego, że są przecież, że jest SEC choćby w Stanach, który no, my mamy w Polsce KNF, to są ludzie, którzy nie wiedzą, co robią, można powiedzieć. Natomiast SEC aż za dobrze chyba wie. I ludzie tam chodzą, do więzienia trafiają za to, tak. Tylko, że coś zabrakło przecinka w ofercie i tak dalej. Tak. Wiem, że tydzień, czy tam kilka dni przed wejściem na giełdę jakiś stary wspólnik zaczął cię szantażować, żeby wyciągnąć pieniądze i tak. 70% udziałów. Ktoś inny chciał kupić twoją firmę, ale się okazało, że ci ludzie nie istnieli w ogóle i nie wiadomo, tak, o co to chodziło. Niesamowite historie, przerażające z mojej perspektywy. Jak żyć, panie prezesie? Jak żyć?
Oczywiście, stres na porządku dziennym. od rana do wieczora, bez przerwy. Bez przerwy stres. Więc ja mam kilka sposobów. Po pierwsze biegałem. 3 razy w tygodniu, 10 km podczas pory obiadowej. Mieliśmy tam prysznic w pracy, więc przebiegłem sobie 10 km i to mnie uspokajało. To już biegałem od 20, czy no chyba ja miałem 18 lat, zacząłem biegać. To był taki główny czynnik walki z tym stresem. Bo jak się przebiegnie, no to człowiek zupełnie inaczej myśli. Bo jak mówię, mam obsesję. Takim jestem pracoholikiem, że jak sobie do głowy coś wbije, no to później to trudno, to mnie męczy. Ale jak pobiegnę, no to ten ból biegu, trzeba się koncentrować troszkę i to mnie relaksuje. Czyli to był głównym takim czynnikiem. Lubię słuchać muzyki. Dużo inwestowałem w różne tam na systemy audio w domu. Nawet zbudowałem sobie specjalny pokój daleko od domu, że tam już nie mogłem sobie tak głośno grać, nikomu nie przeszkadzałem. Głównie to było takie, te dwa czynniki. Powiem coś, o czym ludzie nie pisałem, ale też miałem problemy z alkoholem. Alkohol to jest taki towarzysz stresu, prawda? I na przykład już od 2 lat nie piję alkoholu w ogóle, nawet kropli, bo nawet jak się już człowiek nie prowadzi firmy, to w życiu jest stres. Zawsze. A ludziom takim jak ja to stres jest na porządku dziennym. Nawet jak nie prowadzę biznesu, to wymyślam sobie stresy. I więc to trzeba to kontrolować. Jak wstaję 3 razy w tygodniu, teraz już nie biegam, ale 3 razy w tygodniu wstaję o 4 rano, żeby na 5 iść do siłowni i tam siedzę przez 3 godziny. Już jak to swoją tą lekcję odrobię, no to jest, czuję się jak nowonarodzony i stres mi mija, ale za parę godzin znowu wraca, prawda? Ale to jest taka walka, której się nie wygrywa, tylko się po prostu utrzymuje na ringu. Dostajesz w głowę czasami, ale czasami uda ci się tam sierpowego zadać.
Okej, czyli to jest w ogóle ciekawe troby, bo bardzo często ludzie myślą błędnie i to się coraz częściej potwierdza jakby. Potwierdzają to osoby twojego kalibru regularnie, że nie można zrobić tak, że najpierw sukces i potem na przykład sport, później zadbam, tylko że to trzeba robić w tym samym czasie i dzięki temu ten sukces pewnie zwiększa swoje prawdopodobieństwo. Można go dożyć choćby. No a w takim razie to mnie przenosi do pytania, po co? Po co to wszystko, bo tyle stresu, tyle pracy. Ja pamiętam jeden wywiad z tobą, gdzie powiedziałeś, że w trzeciej firmie dałem sobie już trochę na luz. Od poniedziałku do piątku pracowałem od 7 do 7, w sobotę już tylko 8 godzin i w niedzielę 4. I to był ten luz. Więc można by się zastanawiać, czy to jest tego warte. Czy nie lepiej by było, nie wiem, mieszkać w Bieszczadach i karmić niedźwiedzie?
No wiesz co, ja poszedłem na emeryturę w dość młodym wieku, miałem 55 lat. Sprzedałem firmę i myślałem, że będę właśnie siedział w Bieszczadach. Wbudowaliśmy sobie piękny dom na Bahamas, piękna plaża, woda czyściutka, widzisz, po szyję, do wody to jeszcze palce widać, czyli czyściusieńka woda, no piękne miejsce. Ale nie mogłem się, nie ma sensu życia tak żyć. Po co wtedy żyć? Dla mnie przynajmniej musi być jakiś cel w życiu. I jak poszedłem na emeryturę, to nie mogłem znaleźć tego celu. I teraz właśnie trochę przechodzę taki też kryzys pewien, że zaczynam sobie myśleć, a kim tak naprawdę ja jestem? Wiesz co, przez cały ten czas tej pracy, tego gonienia do jakiegoś celu, który był wyznaczany, nie zatrzymałem się, nie zapytałem siebie, a kim ja jestem? Po co to wszystko? Co to wszystko znaczy? No i szukam odpowiedzi na to. Ale to już jest właśnie ten punkt obsesji, o którym mówiłem na początku. To już mój taki charakter. Jak już jak już mam cel, no to do niego ciągnę całą siłą, ale bez celu to się gubię, więc ja muszę mieć jakieś cele. Jak idę trzy razy w tygodniu, o czwartej rano, poniedziałek, środa, piątek, idę do, to jest mój cel w tej chwili. To jest jedyny cel, z którego jestem dumny, że przyjdę do siłowni, siedzę tam przez 3 godziny na maszynach różnych i tak już to zrobię, to swój cel osiągnąłem na ten dzień. A jeśli zrobię 3 razy w tygodniu, to mam tygodniowy cel osiągnięty. Ale teraz szukam jakiegoś troszkę większego celu i nie mogę go znaleźć. Bo już jestem na emeryturze ponad 10 lat. Często rozmawiam z kolegami w moim wieku, też ludzi sukcesu. I każdy ma ten sam problem. Nie tylko ja. Ci, co prowadzili jakieś tam firmy, odnosili sukcesy, właśnie też zastanawiają się, już po tym wszystkim nie ma czegoś, co by mnie kręciło. Golf, tenis, jakieś tam podróże. Ja nalatałem się tyle, że nie chce mi się włazić na samolot. Już nie mówię, co, lecieć gdzieś tam, borykać się z różnymi. Po prostu ciągle był jakiś, musiałem mieć cel, bo bez celu się gubię. No i dlatego ja to robiłem.
Okej, bo tu takie bym zadał prywatne pytanie, bo ta książka mi też bardzo dawała do myślenia pod tym kątem, bo tu co jakiś czas, gdzie tu opowiadasz o różnych sytuacjach, o różnych stresach i ostatecznie sukces. I każda historia w zasadzie tak wyglądała, czyli boksowanie się, ale zwycięstwo ostateczne, ale bardzo często po tym sukcesie sugerujesz, że właśnie, i wtedy się zatrzymałem i się zastanowiłem, że no, czy ja w ogóle jestem szczęśliwym człowiekiem. I parę razy wiele razy to się tutaj pojawia, taka historia trochę bohatera romantycznego, więc chciałem zapytać, czy to ostatecznie doprowadziło cię do szczęścia? Trudne pytania tu padają, ale...
Tak, wiesz, ja nawet nie wiem, jak zdefiniować szczęście. Mhm. W tej chwili właśnie, jak mówię, szukam tego Tada, kim on jest, i w pewnym sensie mam taki spokój ducha. Czyli chyba ja szczęśliwszy nigdy nie byłem. Bo w biznesie były okazje szczęścia, ale one trwały dzień. Jak wyszedłeś na giełdę, jesteś pierwszy raz milionerem, idę tam przez Wall Street, mam czek na 6,5 miliona dolarów w kieszeni, no to pamiętam, to był 1983 rok, a wiesz, 3 lata wcześniej miałeś cały majątek, był 10 tysięcy dolarów, jak mówiłem, połowę, którego zainwestowałem. Czyli ten przez jeden dzień byłem szczęśliwy, ale już na drugi dzień znowu do kopalni, trzeba do roboty, prawda? I znowu stres. A teraz już tego nie muszę robić i zaczynam, wiesz, trochę medytować, myśleć o życiu w ogóle. Bardzo dużo czytam filozofię, religię, naukę i zaczynam myśleć o życiu, że jakie to jest ono piękne właściwie, jak to wszystko jest wspaniałe, jakie szczęście mamy, że w ogóle istniejemy. I właśnie to mi daje pewną takie pozytywne nastawienie do życia. Nie wiem, czy to jest szczęście, ale to jest takie myślenie bardziej pozytywne niż kiedykolwiek. Wiesz, znalazłem niedawno wyliczenie, że jesteśmy, że szansa, że ja się urodziłem jako ja, moi rodzice mnie spłodzili, to jest 1 na 400 kwadrylionów, czyli 4,17 zer. Tylko moi rodzice. Jaka to jest, że ja mógłbym się urodzić przecież kimś innym, prawda? Ale się urodziłem, więc to jest takie, ja mówię, to jest właśnie szczęście, taki przypadek i to, że jesteśmy, że w ogóle jesteśmy na tej ziemi, jak to się poczyta troszkę, bo jestem trochę naukowcem, więc takim już raczej popularne naukowe książki czytam, bo reszta to za trudne, ale jak się spojrzy ta ziemia, no to jest niesamowite prawdopodobieństwo, jakie to małe prawdopodobieństwo, że w ogóle to coś takiego istnieje i jeszcze my na tym istniejemy i to ja jeszcze tu żyję, kurczę. No to, i to mnie napawa takim pewnym optymizmem.
Super. Super, to jest, myślę, fajnie, że weszliśmy trochę w tematy filozoficzne, a przenosząc to do takich bardziej życiowych, też jest tutaj taki fragment, że któregoś dnia postanowiłeś zahamować trochę, zbudować relacje z synami i za bardzo z 14-letnim synem nawet nie było na początku pola do popisu, bo w zasadzie się nie znał, ale z 8-letnim no trochę było przepraw, ale się udało. Więc z tego co wiem, dzisiaj jest to na dużo wyższym poziomie, więc chciałem zapytać, jak to zrobiłeś? Bo widziałem na przykład wywiad z Elonem Muskiem i goście go pyta, jak być Elonem Muskiem? A Elon Musk mówi, nie życzę tego nikomu, więc dlatego nie powiem, bo... On też bardzo dużo o tych obsesjach mówił, że on po prostu od małego ma ciągle jakieś obsesje. Ale to jednak udało ci się zahamować i spędzić ten czas z rodziną.
Wiesz, ja wybrałem sobie model taki, że nie mogę konkurować z żoną, bo ona z dziećmi zawsze z nimi i ona ich wychowuje i cały ten charakter, ten moral compass, jak to się mówi po angielsku, to ona im wcieliła. A więc ja, wiesz, głowa myśląca jako biznesmen, muszę być unikalny, muszę być jakoś inny, bo nie mogę być taki sam jak żona, bo przegram. Czyli tak samo, wiesz, jak ja prowadzę produkt na rynek, to musi być unikalny, takiego innego nie ma, bo jeśli będzie taki sam, to będzie wojna cenowa i tej, której nikt nie wygra. Więc ja właśnie tutaj zastosowałem też takie myślenie, więc ja będę robił z synami to takie rzeczy, które są do zapamiętania. Na przykład nauczyłem każdego z nich, jak jeździć na nartach. Mieli tam po 4,5 roku. Jeździłem na specjalne wycieczki. Z tym młodszym synem jeździliśmy na campingi. Co lato przez na tydzień na camping. I on do dziś jeździ na rowerach górskich. Był w Chinach teraz na jakiejś wycieczce rowerowej. I on mieszka w Colorado i pasjonuje się. Więc ja patrzę na to i widzę, że no, to jest wynik tego, co ja tam... do tego przyczyniłem, bo ja ze mną poznał tą naturę, te campingi, tę wycieczkę rowerową na 400-kilometrową wycieczkę w Kanadzie, dwa razy taką zrobiliśmy, czyli coś, co się nie zapomni, ale takich było no, tuzin. I podobnie było z moim starszym synem. Teraz chodzimy właśnie na te mecze piłkarskie, już 25 lat, kupuję całe sezonowe bilety, dwa bilety i jedziemy, teraz mieszkamy dość daleko, 87 mil, to jest jakieś tam 150 prawie kilometrów, 140 kilometrów w jedną stronę, ale jedziemy co soboty i na ten mecz. I to jest nasze takie wspólne, taki wspólny event, który pamiętamy, czyli tak zwany high impact event, czyli coś, co jest do zapamiętania. I nad tym się skoncentrowałem i to jako tako wyszło.
No, czyli Pareto stosowane na dzieciach.
Tak. Czyli wiesz, Elon Musk, ja uważam, że on jest bardzo kompleksowy człowiek i czasami tam pisze na tym Twitterze i to czasami widziałem parę filmików, to tak sobie myślę, no albo za dużo trawki popalił, albo parę drinków za dużo. No i ja się identyfikuję z tym, bo ja wiem, to jest, ja jestem taki sam, nie taki wielkie osiągi jak on ma, ale charakter podobny, obsesja. Na punkcie. To jest jakiś tam chyba deficyt charakteru, większość ludzi powie, że to jest nienormalne. Nie jesteśmy normalni. Ja nie jestem normalnym człowiekiem.
No ale całkiem nieźle sobie z tym radzisz, więc to jest, myślę, to jest rozwiązanie. I na pewno jestem przekonany, że dużo lepiej niż Elon wspomniany. Pozyskiwałeś bezproblemowo, można powiedzieć, inwestorów, grube ryby do twoich biznesów, a gdy zakończyłeś karierę, to sam postanowiłeś zostać inwestorem. No i w zasadzie przyszło trochę rozczarowanie tymi biznesami, które do ciebie przychodziły. Większość to i tak, wiadomo, się odrzuca, natomiast ta mniejszość, której nie odrzuciłeś, no to i tak podawałeś w ogóle ciekawe liczby, tak? Że poza Doliną Krzemową średni zwrot venture capital jest 0%, tak?
Tak.
Czyli się nie zarabia, czyli po prostu...
Nie zarabia.
To jest ciekawe i z tych, bo poczyniłeś też około 20 tak, inwestycji w polskie biznesy. I też nie do końca byłeś zachwycony efektami tego.
W sumie 20 biznesów, połowę w Polsce, nie jakieś 8 może w Polsce, 12 w Stanach. I z tych wszystkich na pewno pieniądze wszystkie stracone, znaczy nie wszystkie stracone, ale 80% straconych. I teraz niedawno byłem na tym panelu dyskusyjnym w Stanach i znaczy robiłem prezentację i ze mną był taki pan, który prowadzi firmę funduszu inwestycyjnego Venture Capital i pokazał ciekawy slajd, że 50% firm inwestycji Venture Capital, czyli, jeszcze jedna rzecz. Inwestorzy są różnej klasy, więc ja byłem jako anioł biznesu, czyli ten pierwszy inwestor, gdzie ryzyko jest największe. Następny etap inwestycji to jest Venture Capital, to już są firmy, duże fundusze, które inwestują już w firmy, które coś tam pokazały, że już coś działa, tylko trzeba teraz trochę pieniędzy. No i na tym etapie 50% firm mają zwrot zero. 50%. Czyli ci Silicon Valley, czy tam gdziekolwiek, ci z Nowego Jorku fundusze, 50% swoich inwestycji im wychodzi na zero. Czyli i tylko 1 na 20 firm, 5%, ma zwrot więcej niż trzykrotny. Czyli jak zainwestowali dolara, to dostaną przynajmniej 3 dolary. 1 na 20. I my oczywiście czytamy o tych wielkich wystrzałach w Dolinie Krzemowej, czy tam gdziekolwiek, gdzie Facebook i Google i tak dalej mają niesamowity wzrost. Ale to tak jak czytanie, jakby UFO gdzieś wylądowało na rynku krakowskim, też by wszyscy pisali, prawda? Takie to jest właśnie unikalne, bo nie pisze, bo media, prasa pisze właśnie o takich wypadkach. Jak jest wypadek samochodowy i im więcej ludzi ginie, to tym większy news, prawda? I ten cały media właśnie polega na tym, wyciągają te wielkie sukcesy. Teraz, jest taka firma Bessemer Trust. To jest firma w Dolinie Krzemowej, Venture Capital. Jak mi podasz link e-maila, to ci wyślę. Wyślę zresztą wam link do tej strony. Mają stronę. To jest firma z tej najwyższej półki inwestorów, czyli Klein & Perkins, Sequoia, Bessemer, Greylock i tak dalej. I oni mają taką stronę, jak się nazywa, tylko to są właśnie inwestycje, których oni nie zrobili. Mają dużą stronę, mnóstwo ciekawych inwestycji, które zrobili, rozpoznawalne firmy, wielkie sukcesy, ale mają też stronę, gdzie listę firm i tłumaczą, dlaczego nie zainwestowali. Więc na tej liście jest Facebook, Google, Apple, Federal Express, LinkedIn. Nie zainwestowali, bo uważali, że to są głupie pomysły.
To miło, nawet, że się przyznają.
Ale to jest jedna z najlepszych firm na świecie. I przy każdej z tych firm są historyjki. Jak on mówił tam, dlaczego nie zainwestowali w Facebooka? A był, mówi, w Bostonie, ten nasz partner, nie wiem jak się nazywa, był w Bostonie i tam do niego podszedł jakiś młody chłopak z Harvardu i opowiada mu, że jaki będzie social network. A on mówi, chłopaku, słyszałeś o MySpace'ie? Nasz będzie lepszy. Mówi, daj mi spokój. Każdy tak gówniarz mówi, że to będzie lepszy. No i nie zainwestowali w Facebooka. Czyli to nie jest łatwa gra. Jak często czytam czytam polską prasę przez internet, czasami pokazuję, są takie jakieś tam młodzi ludzie, będę inwestował, dzieci tych bogaczy na przykład tam zakładają fundusze, ja tak sobie myślę, zobaczysz człowieku, to nie takie proste. Same pieniądze nie wystarczą, troszkę mieć szczęścia chyba też.
Czyli odszedłeś z tego już, tak?
Wiesz, zaprzestałem tego robić. Jak studiowałem jeszcze, to pasjonowała mnie giełda. I inwestowałem wszystkie swoje oszczędności. To bardzo mało tych pieniędzy miałem, ale inwestowałem je w giełdę. Bo myślałem tak, kurczę, kupić tanio, tylko drogo sprzedać. Przecież to jest proste, nie? To proste, no to weź każdy
na
idiota
dołku,
powinien.
Na górce.
Tak, buy low, sell high. Co zasada. To przecież ja jestem naukowcem, znaczy idzie matematyka, statystyka, ja to wszystko rozumiem, no to ja to będę w tym dobry, prawda? No i nie wychodziło. Jak ja kupowałem, to spadało, kurczę. Myślę, jak znaleźć ten dołek, żeby kupić, a później jak znaleźć tą górę. Nawet jak znalazłem dołek, to później sprzedałem za późno, albo no i tak dalej, albo kupowałem, to spadało. Tak, kiedy kupiłem złoto, pamiętam, uncję złota, wydałem $880. To był chyba, nie wiem, 80, rok 80, 79. Ta, wtedy złoto poszło w górę bardzo szybko. Jak tylko kupiłem, to ono spadło $400 i tak się działo przez 20 lat. No ale też czytałem bardzo dużo na ten temat, bo zawsze biorę się za książki i artykuły, żeby się douczyć. I w końcu przeczytałem taką książkę pana, który napisał, że jeśli przez 7 lat nie udało ci się zarobić na giełdzie, to nie jest dla ciebie, to nie dla ciebie ta giełda. No ja tak podliczyłem, kurczę, no tak faktycznie, 7 lat już siedzę i nic nie zarobiłem, tylko straciłem. I wtedy zaniechałem inwestowania w giełdę. No i teraz przypomniałem sobie tę lekcję, myślę, przez tam 7-8 lat już inwestuję w te startupy, no i nie wychodzi, więc może nie dla mnie. Może nie mam w ogóle przepisu, nie mogłem znaleźć na to.
A jakbyś się podzielił przepisem dla tych ludzi, czego mają nie robić? Bo tam dla ciebie to są pewnie rzeczy często oczywiste, że ktoś przychodzi i ma fantastyczną wizję, ale tylko dla siebie fantastyczną. A ty od razu widzisz, że tu to nie pasuje, to nie pasuje, to nie pasuje. Więc co najczęściej nie pasuje?
Wiesz co, ja analizowałem te wszystkie startupy, w które ja zainwestowałem, a połowę, jak mówiłem, to w Stanach, ale w Stanach inwestowałem z grupą ludzi podobnych z doświadczeniem jak ja, czyli nie głupich, czyli nie jestem 100% odpowiedzialny za te złe inwestycje, bo miałem partnerów, którzy też to samo, ten błąd popełnili. I tak sobie myślę, dlaczego tak było? Więc po pierwsze, za mały kontakt z klientem. Na początku. Każdy wierzy, że ten jego produkt będzie genialny, czy ten jego usługa. A tak nigdy prawie nie jest. I wiara w to i bardzo często ja też się ekscytowałem tym, nawet mimo tego, że wiedziałem, że to jest źle, ale kurczę, no to jest świetny pomysł. No świetny pomysł. No trzeba więc ten produkt trzeba zbudować najpierw, iść do klienta i tak dalej. I jak patrzę na te 20 firm, to tak jedna firma, założona właściwie przez Polkę, i która jest, uważam, że tam zarobię, mam, ale mam mały udział, tam 2%. I ta pani, młoda kobieta, ona jest również sprzedawcą. Ona potrafi sprzedać, zaliczyć klienta, mimo tego, że ma doktorat z fizyki z Yale University, bardzo, wiesz, czyli naprawdę bardzo mądra kobieta, naukowiec, wymyśliła produkt, ale też potrafi go sprzedać. Czy to jest takie unikalne? Większość, powiedziałbym, prawie wszystkie upadły, które firmy, które albo upadły, albo tam są tak zwane living dead, czyli no, na krawędzi śmierci, to są firmy, które za późno poszły do klienta, wydały pieniądze na produkt zamiast na marketing i później się okazało, że klienci nie kupują. A dlaczego nie kupują? Prawie zawsze nie kupują. I to było od razu wiadomo, ale ja też ta pasja mnie wzięła, znaczy byłem podekscytowany tym pomysłem, że to będzie fajne, ale po prostu wydali pieniądze, zanim zaliczyli klienta. No i wtedy już nikt nie chce więcej dawać pieniędzy. Czyli to jest główny błąd. To jest jeden. Drugi błąd to jest właśnie brak tej obsesji. Ludzie mają, mówię, pasję, ale to za mało. Na początku powiedziałem, że większość z tych założycieli firm, wiesz, chcieli balance life, czyli no trochę z rodziną, troszkę na wakacje, nie harować tak ciężko. I ja uważam, że to się nie da tak. Na pewno Elon Musk zaraz pracuje 15 godzin dziennie. Kiedyś ktoś, właśnie mam cytat gdzieś, nawet przywiozłem go ze sobą po polsku. Ktoś zapytał Zuckerberga, ile godzin pracuje. No on mówi, to zależy od definicji pracy. W biurze 60 godzin tygodniowo. Ale mówi, dużo czytam, dużo myślę o tym, ciągle mi to w głowie, to tak naprawdę to Facebook to jest całe moje życie. I bez tego się nie da zrobić. I jak tak patrzę na te firmy, które ja zainwestowałem, ludzie, którzy tego zacięcia nie mieli, nie odnieśli sukcesu.
to to są dobre rady dla osób, które będą się starały o ewentualną inwestycję. Interesuje mnie też kwestia kulturowa, można powiedzieć. Polska kontra Stany, bo też bardzo fajnie to opisujesz, że Polacy, którzy pracowali dla Ciebie, jak mieliście wydział w Gdańsku, no to byli ludzie z jednej strony bardzo zakompleksieni, z drugiej wybitni i z trzeciej do tego jeszcze ponadprzeciętnie uczciwi, czyli wbrew temu, co się w Polsce często myśli, że właśnie Polak Polakowi Polakiem, a jednak nie masz takich doświadczeń. Z drugiej strony w Stanach też parę razy zdarzyło się, że różne numery ci ludzie wywijali. Także też jest to takie kontrintuicyjne, można powiedzieć. Więc jakie plusy na korzyść Polaków, a czego możemy się nauczyć od Amerykanów, żeby być jeszcze lepszymi?
Wiesz, Polacy się nie sprzedają dobrze, nie potrafią sprzedać. A już jak się sprzedają, to wygląda to bardzo sztucznie. Kiedyś dostałem książkę w prezencie o negocjacjach, jak się negocjuje. Napisaną przez Polaka i tak na samym przeczytałem parę paragrafów, mówię, że ta książka nie warto czytać. Dla mnie nie warto, może komuś. Ale było w tej książce założenie na samym początku, że negocjacja to jest walka, żeby ją wygrać. Czyli tak samo jak myśli Trump, prezydent Trump, żeby wygrać. A to nie jest negocjacja. On napisał tą książkę Art of the Deal, że to niby jest taki świetnym negocjatorem, ale w życiu miał 7000 procesów. No jak jesteś takim negocjatorem, to procesu nigdy, ja nigdy nie miałem procesu. Były no, prawie procesy, ale dogadaliśmy się, czyli negocjacje. Więc sprzedawanie siebie w Polsce jest jeszcze dalej na takie raczej, powiedziałbym, prymitywne. Już teraz dużo lepiej, prawda? Ale jak było zdjęcie pana prezydenta Polski w gabinecie u Trumpa, on stoi, tamten siedzi. No, już to było takie, no widać, że to jeszcze Polacy tego nie dorośli. Ale uważam, że ludzie z reguły są uczciwi. Ja zakładałem zawsze, że ludzie przychodzą do pracy, żeby zrobić dobrą robotę. Każdy chce być poszanowany, każdy chce zrobić dobrą robotę. Ale jeśli się ludzi oszukuje, no to ludzie będą od razu oszukiwać powrotem. Jak zaczniesz boksować, no to dostaniesz też popyt. Tamten drugi też będzie się wił. Więc ja traktowałem Polaków jako uczciwie i uważam, że oni też byli uczciwi, czyli nie było oszukań. Nikt nie oszukiwał raczej. Nawet ci, którym nie wychodziła praca, zwalnialiśmy niektórych, ale to już ludzie się starali. Czyli ja muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie nastawiony do Polaków. Bardzo lubię Polaków. Ale Amerykanie też. Uważam, zasada Ameryce jest raczej nie taka jak Trump, tylko raczej trzeba się dogadać. Każdy, że win-win, że musi być win-win. Nie tak, że I win, you lose. I zasada w Stanach jest właśnie taka, pierwszy warunek, to trzeba się jakoś dogadać. Kiedyś dostałem, jak zakładałem, znaczy finansowałem firmę Crosscom i pretraktowaliśmy z firmą funduszem Venture Capital Greylock. Greylock to jest czwarta co do wielkości firma inwestycyjna na świecie. W Bostonie mieli biuro, ja z nimi się spotkałem, z głównym partnerem. Polubiliśmy się kilka razy, zaprosiłem na kolację. Oni muszą poznać człowieka, więc różne takie towarzyskie były różne spotkania, żeby nie tylko poznać mój umysł, moją firmę, ale też mnie poznać. No i wszystko było świetnie, byłem tam u nich w biurze w Bostonie, bardzo mnie polubili. No i w końcu wysłali mi term sheet, czyli ten warunki inwestycji swoje. Ja dostałem, otwieram to tak niecierpliwie, wtedy jeszcze to się robiło pocztą, otwieram, czytam, mówię, kurczę, szlak mnie trafia. To jest idiotyczne, to jest wyzyskiwać, to jest zupełnie fałszerstwo, no, złodzieje. Złodzieje, zaczynam kląć, a mój partner, znaczy sprzedawca, wice Nigel, który jest moim przyjacielem do dziś,
słyszy, bo miał biuro obok mnie, przychodzi, mówi, ta, co się stało? Ja mówię, no, patrz, co te skurczypyki tu pod napisali. Przecież to jest niemożliwe. Ja nie, takich warunków, nie było o tym mowy nigdy i jest niemożliwe, żebym ja takie warunki przyjął. Jest niemożliwe. A on mówi, tak, mówi, wszystko jest do negocjacji. Ja mówię, to nie, z tego punktu nie ma. To nie da się. Mówi, wszystko w Ameryce jest do wynegocjowania. Don't worry. Everything is negotiable. No i wynegocjowaliśmy. Ale to trwało, potrwało. Ale wiesz, chodziło o to, że okej, okay, ale w negocjacjach to jest tak, żeby było win-win, to trzeba zrozumieć drugą stronę. Jeśli ty przychodzisz i mówisz, że ja wymagam to i tam, no to nie będzie niczego, to nie się nie dogadacie. Trzeba przyjść i zrozumieć, no dobrze, co dla ciebie jest ważne? Jakie tutaj warunki dla ciebie są ważne? A ja ci powiem, jakie są moje ważne i spróbujemy, żeby to wszystkiego i tak, wiadomo, w negocjacji ja wszystkiego nie dostanę, ty też nie dostaniesz wszystkiego, więc nie ma o czym gadać, nie ma o tym gadać, tylko trzeba spróbować, okej, okay, co jest dla ciebie najważniejsze? What's most important to you? Zawsze pytanie. Co jest najważniejsze? No i wtedy to się zaczyna. No, wypunktuję, zrobię listę tam 15 rzeczy. No, okej. No te pierwsze 3 to jest okej, ale te, ja dam ci powiem, co jest dla mnie ważne. No i teraz musimy to jakoś dopasować do siebie. I tak wygląda negocjacja prawie każda. Tak było w każdej, jak sprzedawałem firmy, tak jak kupowałem firmy. Kiedy kupowałem firmę angielską i miałem taka sporawa firma i dogadałem się z tym prezesem. On przyjechał do Stanów podpisać umowę. No i ja, mój wiceprezes z nim tam już podpisywał, bo takie rzeczy były prawne, on się na tym znał, ja nie, więc on tam to czytał w sali konferencyjnej, która była obok mojego biurka. Później raptem słyszę krzyk, tam tak głosy takie podnoszone, ja wchodzę, oni się prawie niemal nie pobili. Przeklinają jeden drugiego, no bo był jakiś tam mały punkt i ten uparty i tamten uparty. No i kurczę, ja mówię okej. Bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że ten Anglik dla niego było ważne, już nie pamiętam co, a ten mój chciał być takim, pokazać, że on taki heroj, prawda, heroj, że on tam wynegocjował coś, wycisnął od tamtego, żeby mi się pochwalić, że on coś tam, ale ja mówię, no dobra, ale jak tamten będzie niezadowolony i podpiszemy i mimo tego, że on się zgodzi na ten cholernie trudny dla niego argument, to jeszcze nie wiadomo, może coś pojedzie do Anglii i mi tam popsuje jeszcze co, bo ja kupuję całą jego firmę i łącznie z jego ludźmi, którzy są dla mnie najważniejsi. On odejdzie, ale jeśli on zatruje mi tą całą studnię, tą studnię wody, no to ja nie chcę tego kupować. Jest dla mnie najważniejsze, żebym wyjechał z Bostonu szczęśliwy. I pokazał, powiedział tym swoim pracownikom, że on odchodzi, ale ta firma, która ich kupiła, są bardzo honorowi, nie oszukują, firma jest dynamiczna, duży będziecie więcej sukcesów dla was, żeby ją sprzedał. A nie przyjechał, mówi, ale to złodzieje, okradli mnie, ale ten mój wiceprezes tego nie widział, on tego nie czuł. On grał, żeby wygrać, a nie żeby był remis.
Super. To daje do myślenia. To jest takie proste, że aż skomplikowane, żeby to zastosować w praktyce. Ale mam nadzieję, że bardzo dużo dzisiaj nasi widzowie się dowiedzieli. Co nas przenosi do ostatniego i klasycznego jednocześnie dla tego programu pytania. Jakaś jedna rzecz lub usługa do 100 zł albo 100 dolarów, obojętnie, która mimo swojej niewygórowanej ceny wniosła jakąś realną wartość do twojego życia?
Trudne pytanie. Wiesz co, powiem ci coś darmowego, co dostałem za darmo. Kiedyś udało mi się, to chyba opisałem w książce nawet, spotkać z takim prezesem bardzo firmy High Technology, bardzo słynnej wtedy, i dał mi 30 minut na rozmowę. I dał mi jedno zdanie, które praktykowałem od tego początku. Ja miałem te 30 lat. I według mnie to było takim, no, podstawą mojego sukcesu. Że wszystko trzeba zaplanować. Jak najlepiej. i wziąć ten pierwszy krok w kierunku tego planu i wykonać go na maksymalnie jak najlepiej. Dlatego ja zawsze robiłem wszystko na maksa, na minimum 100%. I sprawdzić wyniki. Nie dać się unieść swoim fantazjom, że będzie wielki cud, że będzie następny Google, że jestem następnym miliardem, tylko zrobić ten krok i sprawdzić. Co jest bardzo trudne, bo często to sprawdzenie jest trudne i z reguły są porażki. Ale jak sprawdzisz i nie idzie tak, jak było zaplanowane, to się zatrzymaj i zaplanuj jeszcze raz. Może trzeba inny kierunek, może w tym kierunku troszkę inaczej. I znowu krok. I znowu sprawdź, czy wyniki są według planu, według oczekiwań. I tak krok po kroku dojdziesz do sukcesu. Pytałeś mnie na początku, będę urodzony w Kodniu, czy marzyłem kiedyś, że będę odnosił sukcesy w biznesie? Nie. Ja to wszystko robiłem krok po kroku. I to, co on mi powiedział, to było uświadomieniem tego, że ja tak właściwie działałem, tylko ja nie wiedziałem, że ja tak działam. Że nigdy jest nie za daleko, tylko pierwszy krok sprawdzić i reagować. I niektórzy posądzą mnie, że to jest właśnie, że ja na przykład nigdy nie wymyślę iPhone'a, że nigdy nie będę miał Google, nie wybuduję Google'a czy tam Facebooka. Faktycznie tak jest. Bo ja jestem raczej taki systematyczny, nudny człowiekiem, krok po kroku, zawrócić się w lewo, w prawo. Czyli to jest taki mój proces. Druga taka porada, książkę, którą kiedyś dostałem za darmo i której chyba kupiłem ze 100 kopii i rozdawałem wszystkim swoim menadżerom. I tam jest chyba 130 rozdziałów i każdy rozdział ma 1,5 kartki. I jak nonsense business management. Jak się zarządza biznesem? Jest takie powiedzenie tam, które to jest dla mnie kwintesencja moja. Jeśli coś warto zrobić dzisiaj, to wartość byłaby jeszcze większa, gdybyś to zrobił wczoraj. I ja zawsze jestem tak niecierpliwy. Żona to już ze mną nikt nie chce robić, bo to mówi, ty ciągle jesteś niecierpliwy. Mówię, enjoy it, take it easy. No.
Super. Naprawdę dzisiaj pojechaliśmy ostro, jeżeli chodzi o ilość wiedzy. W zasadzie to ty, ja tu tylko sprzątam. Tak czy inaczej, jestem ci bardzo wdzięczny. Był to dla mnie o tyle ważne spotkanie, tak naprawdę, że w momencie, kiedy ja byłem planowany, to ty już zarabiałeś miliony pierwsze. Także niesamowita historia. Książkę Od nędzy do pieniędzy możecie kupić w linku poniżej. Ja do niej specjalnie przygotuję, w zasadzie w momencie, jak nas oglądacie, to znaczy, że już przygotowałem. Omówienie strategiczne, strategii, które z tego fajnych, które można zastosować w postaci, myślę, fajnych, kolorowych map myśli. Także zapraszam. No i w podziękowaniu za udział mamy taki mały gifcik, który mam nadzieję przejdzie kontrolę waszą lotniskową. Pamiątkowa tablica eksperta.
To powieszę sobie na ścianie obok tego milionowego obrazka. Bardzo dziękuję. No, świetne. Piękne. Dziękuję.
Dzięki bardzo. Samych sukcesów, powodzenia i naprawdę to był zaszczyt. Wszystkiego dobrego.
Cześć. Bardzo miło.
Do następnego. Skomentujcie, lajkujcie i polecajcie. Cześć.